Dobry tytuł. Podaj dalej.
Majowo, słonecznie i bardzo świątecznie witamy słuchaczy Dobrego Tytułu. Dziś o statystyce na wesoło porozmawiam z Janiną Bąk, poważnie o Elżbiecie Batory z Jarosławem Molendą. Agnieszka Krawczyk zaprosi nas do ogrodu sekretów i zdrad, a Arkadiusz Kozłowski zrecenzuje dla nas film pod tytułem Orzeł. Będą też, proszę Państwa, książki na telefon. Przypominam numer już od razu 618-654-654. Zapraszamy do godziny 17. Joanna Divina i Mariusz Siuda, a zaczynamy muzycznie, może nawet i dancingowo, piosenką miłosną. No i proszę być razem z nami. Mam przed sobą książkę Janiny Bąk, statystycznie rzecz biorąc dwójka, czyli jak zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra. Na taki tytuł mogła wpaść tylko autorka, którą witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Janino, rzeczywiście całe rzesze czytelników czekało na drugą część statystyki pani autorstwa. Rzeczywiście jest nam tak ona niezwykle potrzebna w życiu?
Jest i tak bardzo mnie cieszy, że tak wiele ludzi, 120 tysięcy osób zechciało przeczytać pierwszą część i przekonało się, że statystyka jest fajna i przede wszystkim jest przydatna, żeby lepiej rozumieć świat dookoła nas. Dlatego postanowiłam, że powstanie część druga i w części drugiej no obalę takie najczęstsze statystyczne mity i odpowiem na takie pytania, które najczęściej słyszę na jakichś spotkaniach autorskich albo w wywiadach, czyli na przykład, czy możemy ufać sondażom wyborczym, albo skąd wiemy, że dany lek jest bezpieczny, jak się go wprowadza na rynek, czyli no właśnie w jaki sposób statystyka pomaga nam uporządkować świat.
No tak, bo pani ma rację, bo wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i wówczas zwrócimy uwagę na to, że statystyka tak naprawdę jest wszędzie. Każdej dziedzinie życia, która nas dotyka. A w takim codziennym życiu, jak sobie możemy pomóc, podchodząc statystycznie do życia?
No, ja myślę, że w codziennym życiu stykamy się z tą statystyką częściej niż myślimy, bo tak naprawdę za każdym razem, gdy kupujemy kupon lotto, jeśli marzy nam się wygrana w loterii, albo gdy idziemy zaciągnąć kredyt, albo nawet gdy szacujemy, czy ten autobus dzisiaj się spóźni, czy nie, to dokonujemy jakichś tam operacji, no głównie na prawdopodobieństwie. W codziennym życiu dla mnie statystyka i w ogóle nauka to są takie metody porządkowania rzeczywistości, które dają nam coś więcej niż nasza własna intuicja i opinie. Takie narzędzia dochodzenia do prawdy pozwalają się przyjrzeć jakiemuś zagadnieniu, jakiemuś pytaniu z wielu różnych punktów widzenia po to, żeby no właśnie znaleźć odpowiedź na przykład na to pytanie, hej, czy wygram dzisiaj w to lotto, albo czy powinienem wziąć ten kredyt, albo dlaczego właściwie biorę tę aspirynę i wiem, że mi nie zaszkodzi.
No dobrze. Pani o aspirynie, a ja zapytam o ten żółty ser, który powoduje koszmary.
No tak. Jest też rozdział o tym, dlaczego żółty ser powoduje koszmary, bo takie badania naukowe również zostały przeprowadzone i to badanie na temat roli żółtego sera w naszych koszmarach sennych jest trochę przyczynkiem do ważnego pytania, do tego pytania, jak ustalamy właściwie związki przyczynowo-skutkowe w nauce, bo to nie jest oczywiste. Wiem, że dużo osób ma z tym problem, ale mamy na to sposoby, żeby móc ostatecznie powiedzieć, hej, możesz sobie spokojnie jeść tę kanapkę z gołdą przed snem i wszystko będzie w porządku. Więc tak, jeśli ktoś jest miłośnikiem nabiału, to znajdzie tam też rozdział, który go ukocha i powie, czy może go śmiało jeść przed snem.
Dla mnie pani jest mistrzynią w wymyślaniu tytułów. Na przykład, dlaczego gołębie ograłyby nas w ruletkę, albo dlaczego warto mieć wegetarianina na pokładzie samolotu?
No tak sobie wymyśliłam, zupełnie jak w pierwszej części, że każdy rozdział zaczyna się od, no umówmy się, kluczowego dla rozwoju ludzkości pytania, więc jest o tych gołębiach, o tych wegetarianach w samolocie. Możemy się też dowiedzieć, jak świnka morska uratowała miliony kobiet, Albo czy telewizyjny serial może uratować życie, więc to nie jest tak, że to tylko nudna statystyka i prawdopodobieństwa. Naprawdę szukamy odpowiedzi na dużo, dużo kluczowych zagadnień.
No i muszę pani powiedzieć, że też wrażenie na mnie zrobiła opinia profesora Piotra Tryjanowskiego, dyrektora Instytutu Zoologii naszego Uniwersytetu Przyrodniczego tutaj w Poznaniu, który powiedział wprost, że po lekturze tej książki patrzy się na badania naukowe z prawdziwą ekscytacją, jak kot na tuńczyka albo mewa na frytki, i taka statystyka ma smak. No, warto się uczyć i warto pokochać matematykę w takim razie.
Tak, ta opinia naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy, bo jeśli słuchacie mnie w Poznaniu, to na pewno wiecie, że profesor Tryjanowski jest wspaniałym naukowcem i przede wszystkim człowiekiem właśnie umiłowanym w nauce i w zwierzątkach, a zwierzątek jest dużo na łamach tej książki i też pomagają nam zrozumieć tę statystykę, więc ta opinia jest dla mnie bardzo i z dużym niepokojem czekałam po wysłaniu książki, co profesor Tryjanowski o niej powie. I teraz patrzę na tę recenzję i myślę sobie, że chyba się udało przekonać za pomocą zwierzątek, bo tak, jest o gołębiach, jest też trochę o muszkach, o owocówkach, o liczących niedźwiedziach, przekonać, że ta statystyka, matematyka może nam się do czegoś w życiu przydać, a przede wszystkim, że jest naprawdę, naprawdę ciekawa.
No to dobrze, to małe zadanie. Jakie zwierzę będzie miało wpływ na dobrą majówkę?
Na dobrą majówkę? No mam nadzieję, że bociany. No bo jeśli przybyły do nas bociany, to znaczy, że jest ciepło. A tak mi się marzy, żeby była to dla nas wszystkich ciepła i spokojna majówka.
Pytam o to, ponieważ spotykamy się właśnie w ten długi majowy weekend, polecając książki, a gdybym mogła panią tak podpytać o ulubionych autorów, ulubione tytuły książek albo filmów, albo płyty muzyczne.
Ja na przykład jestem człowiekiem, który niemal nie słucha muzyki, co ciekawe, również nie pija herbaty, to są takie dwie dziwne rzeczy na mój temat, ale faktycznie bardzo dużo czytam. I muszę powiedzieć, że ostatnio taką książkę, która oszołomiła mnie, myślę, że to jest dobre słowo, że oszołomiła, jest Babel, czyli O konieczności przemocy Rebeki Kwang. Więc bardzo polecam, jeśli ktoś szuka takiej spektakularnej powieści, dzięki której przypominamy sobie tę taką dziką radość z czytania, to Babel, czyli O konieczności przemocy, ostatnio sprawiło mi dużo, dużo radości. A jak ktoś szuka czegoś popularno-naukowego, to tak, polecam. Być może przekonać się, jak zmierzyć siłę tornada za pomocą gofa, choć mam nadzieję, że nie przyda się i nie będziemy musieli żadnych sił tornadowych mierzyć.
No to gofry tylko proponujemy na deser. Proszę wypatrywać bocianów podczas spacerów majowych, a po książkę warto zawsze sięgnąć. A ja państwu polecam przede wszystkim, statystycznie rzecz biorąc, to już część druga, najnowsza książka Janiny Bąk z wydawnictwa WAB. Pięknie dziękuję za spotkanie i do usłyszenia już niedługo w kolejnym naszym programie.
Dziękuję.
O, czy jest z nami pani Agnieszka?
Dzień dobry państwu, nazywam się Agnieszka Krawczyk i chciałam państwu przedstawić moją najnowszą książkę, premierę, która miała miejsce zaledwie parę dni temu, bo 26 kwietnia, Ogród Sekretów i Strat. To pierwszy tom mojej nowej serii, której akcja toczy się równolegle w dwóch planach czasowych, czyli współcześnie, oraz w epoce dwudziestolecia międzywojennego. To jest trochę inna książka niż wszystkie moje dotychczasowe pozycje. Ja jestem kojarzona przede wszystkim z takimi bardzo ciepłymi, otulającymi seriami skierowanymi przede wszystkim do kobiet, gdzie fabuła toczyła się na wsi, w moich miasteczkach, w takich wspólnotach sąsiedzkich, przyjacielskich i koleżeńskich. A tym razem sięgnęłam po zupełnie inny temat. To jest, proszę państwa, taka powieść trochę z tajemnicą, trochę z przygodą, oczywiście romans, bo w tym się specjalizuję, ale taka powieść, która ma w czytelnikach trochę więcej napięcia wzbudzić niż zwykła powieść obyczajowa. Ogród Sekretów i Zdrad to historia rodziny Korsakowskich, zamożnego bardzo rodu z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Akcja rozpoczyna się w 1929 roku, czyli już w czasach wielkiego kryzysu. I i takie blaski i cienie właśnie tego establishmentu, wielkie fortuny, blichtr, ale też namiętności, zdrady, miłość, niepohamowane ambicje. Praktycznie wszystko w tej książce jest. Koloryt tej epoki starałam się oddać jak najlepiej potrafiłam i proponuję Państwu coś innego. Właśnie powieść o tajemnicy z przeszłości, tajemnicy rodzinnej, która domaga się po latach odkrycia. Odkrywać tą tajemnicę będzie w czasach właśnie współczesnych, w tym planie współczesnym, potomkini tego rodu korsakowskich Róża, która jest młodą marszantką sztuki, prowadzi galerię i przypadkowo trafia na zagadkowe historie z przeszłości swojej rodziny, które bardzo chce rozwiązać. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do lektury mojej nowej powieści. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu moja twórczość w nowej odsłonie.
Proszę sprawdzić, ja mam tę książkę przed sobą, jeden egzemplarz dla słuchaczy lub słuchaczki, słuchacza. Dobrego tytułu. Ogród sekretów i zdrad Agnieszki Krawczyk z wydawnictwa Filia. Przypominam numer 618654654. A już za chwilę moim gościem będzie Jarosław Molenda, z którym porozmawiam o Elżbiecie Batory. Dzwonią Państwo cały czas w sprawie książki Agnieszki Krawczyk Ogród sekretów i zdrad. No, ta książka, proszę Państwa, już powędrowała do pani Joli z Poznania. Gratuluję. Ale przed nami jeszcze jedna i to nie tylko bardzo ciekawa lektura. Teraz chcę Państwa uwagę zwrócić na książkę Jarosława Molendy. Elżbieta Batory to nowość od wydawnictwa Filia.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
W tej książce czuć zapach krwi, bo mowa jest o sadystce, wampirzycy z Transylwanii, seryjnej morderczyni, mającej na koncie dwucyfrową lub nawet trzycyfrową liczbę ofiar, jak pan zaznaczył we wstępie książki. I wszystkie te epitety i określenia przypisywane są Elżbiecie Batory, która znana była nie tylko z wyrafinowanego okrucieństwa, ale też z nieprzeciętnej inteligencji. No i urody też nie można było jej odmówić. Jednak do historii przeszła jako jedna z najokrutniejszych kobiet Europy. Ja jestem ciekawa, czy pan zgadza się z tym stwierdzeniem, bo prace węgierskich historyków wskazują jasno, że ona była ofiarą okrutnej manipulacji, ofiarą męskiego świata polityki z początku XVII wieku, no i przede wszystkim właśnie tego spisku Habsburgów.
Tak, stąd właśnie też podtytuł mojej książki. Z tego, co prześledziłem i w dokumentach, i w różnych relacjach, rzeczywiście historycy węgierscy mają rację i ja się z nimi zgadzam. Cała ta krwista legenda dotycząca Elżbiety Batory no jest mocno od hektolitry krwi przesadzona.
To był spisek.
Ja uważam, że to był spisek, ale nie tyle przeciwko niej, o ile raczej ratujący jej głowę. Bo gdyby to się wszystko potoczyło tak, jak jej przeciwnicy zaplanowali, to najprawdopodobniej skończyłoby to się procesem, traceniem, tak? Czy na szubienicy, czy przez powieszenie, no to już nie będziemy w takie szczegóły wchodzić. W mojej opinii to był w jakiś sposób spisek rodziny, który był kontrspiskiem dla tego, co uknuli Habsburgowie. I w ten sposób świadomie jakby usuwając ją w cień, Elżbietę Batory, rodzina uniknęła nie tylko jej skazania i tracenia, ale także, co myślę było dla nich równie ważne, konfiskaty ich majątków, tak? Bo gdyby w wyniku procesu okazała się winna, no to groziło im to utratą posiadłości, majątku, pozycji przecież. Więc przeprowadzono taką sprytną akcję, z której wyszło, że owca cała i wilk syty.
Pan pisze wprost w tej książce, że na przykład krzyki maltretowanych kobiet tak naprawdę uśmierzały ból migreny Elżbiety Batory.
Tak, no taka krążyła legenda, takie krążyły opowieści. Z tym, że ja książkę podzieliłem na dwie części. Pierwsza część to są właśnie te legendy, te wszystkie opowieści o jej krwawych wyczynach, a druga część jakby analizuje te wszystkie wypowiedzi, te fakty, tak? Trzeba wiedzieć, i to jest zasadnicza kwestia, mi się wydaje, bo to jest coś podobnego jak z historią Kaliguli, którego opisał Swetoniusz. On pisał kilkadziesiąt lat po panowaniu Kaliguli i to jest bardzo podobny przypadek takiej czarnej legendy, tak? Bo te wszystkie opowieści o kazirodztwie Kaliguli no nie do końca znajdują też potwierdzenie, tak? No, pisał to człowiek, który żył kilkadziesiąt lat po cesarzu. I tutaj mamy podobny przypadek. Mamy zakonnika, który właściwie wyprodukował prokurował historię Elżbiety, bardzo dużo dodając, 100 lat po jej śmierci, tak? No to nie jest żaden wiarygodny świadek. Podobnież nawet, gdy on się powołuje na akta procesowe, bo trzeba Państwu wiedzieć, że do procesu doszło, ale skazano tylko czworo służby Elżbiety Batory, która miała współuczestniczyć w całym tym spektaklu zbrodni, ale samej hrabianki nie skazano, tak? Więc wymuszone torturami zeznania tych ludzi, no trzeba też podchodzić do nich z dystansem, no bo na torturach to człowiek do wszystkiego się przyzna, tak? Zresztą to można prześledzić przez stulecia, jak wiele wątków dodawano, co kilkadziesiąt lat pojawiała się jakaś nowa wersja, bardzo rozszerzona, rozbudowana, bo zaczęło się od kilkudziesięciu teoretycznie ofiar zbrodniczych praktyk Elżbiety Batory, a finalnie kończymy na 650, tak? Więc proszę zauważyć, jak przez kilkaset lat, pomimo tego, że ta kobieta leży w grobie, a liczba ofiar rośnie.
Wie pan, no fikcja zawsze jest ciekawsza niż życie, prawda, niż same
no,
fakty.
Ale wie pani, dzisiaj to jest podobnie, tak? No autor jakichś artykułów w internecie liczy jednak na klikalność, więc trzeba tam wsadzić różne sensacyjne rzeczy. Im kwawiej, im bardziej intrygująco, tym lepiej. I tutaj też podobnie było. I też trzeba jeszcze cały kontekst historyczny znać. No tutaj w ciągu kilku minut go nie wyjaśnimy, ale mamy 300 stron książki, gdzie można troszeczkę ten wątek rozwinąć. Tu też chodziło o pewne zniesławienie rodu Batorych, nawet 100 lat czy 200 lat po tych faktach, tak? I to jest bardzo skuteczna propaganda, więc mówię, tych takich wątków pobocznych, ukrytych gdzieś tam w historii, nieeksponowanych jest więcej. Ale to zapraszam do lektury książki.
Ja też zapraszam do lektury. Jedna książka przede mną dla Państwa. Elżbieta Batory, krwawa hrabina czy ofiara spisku Habsburgów? Znajdą Państwo odpowiedź na to pytanie właśnie w tym tomie. Książka od wydawnictwa Filia, a autor to Jarosław Molenda. 618-654-654. A za chwileczkę kolejne książki na telefon. No, świat możemy też, proszę Państwa, oglądać poprzez chociażby książki, historie, jakie znajdujemy w książkach. A do tego będę zachęcać, tym bardziej, że mam przed sobą najnowszą powieść autorki takich książek jak Córka rabina czy Szczęściarze. Książka Agnieszki Lis nosi tytuł Siostra wirtuoza. I w tej powieści przede wszystkim autorka kreuje postać inteligentnej damy. Zdolnej, błyskotliwej, dla której kluczowe jest pytanie, gdybym nie była kobietą, to czy byłabym gdzie indziej? No bo tak, to kobieta, siostra, córka, żona wdowca po własnej ciotce, opiekunka czworga pasierbów, cierpiąca matka zmarłego dziecka, i uwięziona w gorsecie dobrych obyczajów, wychowania i skostniałych norm społecznych, więc tak do końca to nie miała chyba wyboru. A kto to taki? To Antonina Wilkońska, de domu Paderewska, siostra genialnego Paderewskiego. I Antonina tutaj snuje opowieść o swoim bracie, rodzinnych tajemnicach, romansach, sprawach szlachetnych i wstydliwych, ale także o wydarzeniach historycznych, istotnych dla losów Polski i świata. Zachęcam Państwa do lektury. Książka Agnieszki Lis, Siostra wirtuoza z wydawnictwa Skarba Warszawska. Przeskakujemy teraz na inny temat. Przede mną Śniadanie z cząstkami, czyli jak ugryźć fizykę kwantową. Autorzy to Sonia Fernandez-Vital oraz Frances Miralles. I teraz, proszę Państwa, to jest niezwykła opowieść. No, uśmiecham się. Niezwykła opowieść o fizyce kwantowej. Proszę nie odkładać tej książki na półkę, proszę dać jej szansę, bo jeżeli zadecydują się Państwo w nią zagłębić, to odkryją cudowny i zagadkowy świat. A fizyka kwantowa, jak mówią autorzy, to jedna z najpiękniejszych i najbardziej zdumiewających teorii w nauce. Tę książkę wydało wydawnictwo Insignis i to kolejna propozycja dla Was, moi drodzy słuchacze. Czy ktoś z Państwa jest fanem serialu The Office? Jeżeli tak, no to dobra wiadomość. Mam opowieść o tym kultowym serialu. Opowieść, no to i to nie jedna w dodatku, opowieść za kulis tego serialu, opowiedziana przez jego twórców, scenarzystów i aktorów od Zysk i Spółka. I jeszcze jedna propozycja, Głos kobiecej duszy. I to jest książka o kobiecych tęsknotach i pożądaniu. Tak naprawdę to jest tutaj 7 opowieści o wzrastaniu i o sile kobiet. Ta książka niesie i wyzwolenie, i zachętę, by zdobywać to, czego naprawdę pragniemy. Również od wydawnictwa In Signis. Czekam na Państwa telefony 618654654 i na sam koniec zostawiłam książkę, która, proszę Państwa, jest objawieniem na pewno dla wszystkich fanów Kate Bush, jednej z najbardziej niezwykłych i enigmatycznych artystek naszych czasów. Znana jest z wyrafinowanych albumów oraz takich przebojów jak Running Up That Hill czy Babuszka. A tutaj w tej książce mamy Kate Bush aż w 50 odsłonach. To jest biografia popełniona przez Toma Doyle'a, cenionego dziennikarza muzycznego. I tu znajdą Państwo 50 rozdziałów, które tworzą wielostronny portret tej wybitnej wokalistki. No, dużo smaczków tutaj znajdą Państwo na pewno. Ja tę książkę jeszcze czytam. Premiera już za chwileczkę. Proszę wyszukać tego tytułu w sklepach z książkami i czytać i słuchać Kate Bush, tak jak to teraz my robimy. Nie pragnęłam sławy, nie o tym marzyłam. Chciałam nagrywać płyty, a to coś zupełnie innego niż dążenie do sławy, mówi Kate Bush. Gorąco polecam Państwu tę książkę. Kate Bush w 50 odsłonach. Nowość od wydawnictwa Rebis. 16:48. Bardzo dobry czas na to, by obejrzeć świetny film. A skoro mowa o dobrych filmach, no to czas oddać głos Arkadiuszowi Kozłowskiemu.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzień dobry, Arkadiusz Kozłowski. Słów kilka o nowej premierze, która ostatnio odbyła się na jednej z platform streamingowych. Polski film. Film historyczny, nazywa się Orzeł, ostatni patrol. Reżyserem jest Jacek Bławut, sam też napisał scenariusz. Polscy filmowcy po raz kolejny próbują zmierzyć się z historią II wojny światowej. I muszę od razu powiedzieć, że po raz kolejny mierzą się z tą historią i po raz kolejny ponoszą porażkę. Nie mamy szczęścia do filmów historycznych, filmów, które operują właśnie wokół II wojny światowej, do jakiegoś dzieła wybitnego, dzieła, które przyciągałoby masową publiczność, czy też wywoływało dyskusje ogólnopolskie. Może od razu powiem dlaczego. Ten film Orzeł popełnia podstawowe błędy, które od wielu lat popełniane są przy realizacji polskich filmów. Po pierwsze, scenariusz. Scenariusz moim zdaniem jest dosyć niewyrazisty. Tak naprawdę cały czas zastanawiamy się, gdzie ci panowie płyną, dlaczego płyną, jakie mają zadanie. I tak naprawdę nie wiemy, kto, dlaczego i z czym ma problem. Kolejna rzecz. I tu jest w ogóle dla mnie kuriozum. Film zdobył 2 nagrody na Polskim Festiwalu Filmowym. I między innymi właśnie za dźwięk. Polski film od lat ma ten problem, że ja przynajmniej mam problem z wyłapaniem czystości dźwięku, czyli gdzieś po kilku minutach zastanawiam się, co oni mówią i przeważnie niezbędny jest wtedy pilot do telewizora, aby nieco głośniej uczynić ten dźwięk, aby można było rozpoznać, o czym panowie mówią. Tutaj oczywiście dochodzi jeszcze problem filmu, który odbywa się w łodzi podwodnej. Panowie próbują tam koncepcyjnie stworzyć jakiś taki dziwny, blaszany dźwięk, który oddawałby klimat tego zamknięcia, tej takiej klaustrofobii. To dodatkowo pogarsza jakość tego dźwięku i tak naprawdę przez spory okres oglądania tego filmu koncentruję się na tym, aby wyłapać, o czym panowie mówią. Powtórzę scenariusz, o tym już mówiłem. Pewnego rodzaju przegadania, niejasności, brak wyrazistości. Jeżeli w filmie dowódca wdaje polecenie 250 w dół, ktoś to powtarza 250 w dół, trzeci powtarza, już robimy 250 w dół. Ja wiem, że może takie oryginalnie były procedury, ale dla przeciętnego przeciętnego zjadacza filmów jest to nużące, kiedy kolejny facet, na którego jest ujęcie kamery, powtarza te 250 w dół. Można było to nieco zdynamizować. Tam jest jedna, proszę państwa, piękna scena, która została zmarnowana. Oni podpływają do nabrzeży Holandii, wychodzą na tak zwaną peryskopową, czyli na taką głębokość, że można wyciągnąć peryskop, i przez ten peryskop oglądają na wybrzeżu jakiegoś miasteczka holenderskiego wesele. I piękna scena, naprawdę jedna z piękniejszych scen, tylko że ona zostaje zmarnowana przez to, iż powtarzalność jej jest tak częsta, że w pewnym momencie tracimy zainteresowanie, no bo to jeden z tych oficerów ogląda przez ten peryskop to wesele, następnie przychodzi drugi, ja też sobie popatrzę, trzeci, czwarty, i w pewnym momencie myślimy sobie, że mogliby już skończyć, bo ja już to widziałem, a tam jeszcze kolejka ludzi, którzy chcieliby to obejrzeć. Także casting, czyli obsada aktorska z zawodzi. Tomasz Ziętek, który gra dowódcę okrętu Orzeł, moim zdaniem z perspektywy tego filmu ma charyzmę kierownika sklepu z częściami rowerowymi, co najwyżej. Jest przede wszystkim młody, jest jakiś taki nieogarnięty. Wszyscy oni jacyś mało charyzmatyczni. Przeważnie w jednym wieku w pewnym momencie myli nam się, który jest dowódcą, który jest zastępcą, a który tylko jakimś tam mechanikiem. Film, generalnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym go podsumować, jest nudny. Od jakiejś 20 minuty przestajemy, czujemy się zmęczeni tą klaustrofobią, tym zamknięciem, tym stukaniem, pukaniem, tym schodzeniem niżej, wyżej, brakiem tlenu, znów jest tlen. Brakuje jakiegoś takiego elementu sensacyjnego, elementu, który by powodował, że człowiek, który nie jest zanurzony w historię II wojny światowej, w historię statków wojennych II wojny światowej, na dłużej pozostałby przy oglądaniu tego filmu. Moim zdaniem zmarnowana okazja, kolejna zmarnowana okazja do tego, aby przedstawić historię II wojny światowej w taki bardzo jednak przystępny, po pierwsze, a po drugie w bardzo filmowy sposób, aby dostarczyć nam film, do którego chcielibyśmy wracać, który wywołuje emocje, który powoduje, że chce nam się oglądać kolejne 50 minut. A takich filmów było sporo jednak mimo wszystko. Weźmy sobie Jana Komasę jako reżysera i film Miasto 44. Można zrobić emocjonalny, piękny wizualnie film, który porusza zarówno fanów i ludzi, którzy intensywnie analizują II wojnę światową, jak także tych, którzy po prostu siadają przed telewizorem i oglądają film dla czystej przyjemności spędzenia tego czasu i przy okazji nabycia jakiejś wiedzy dotyczącej tamtych lat. Mówiliśmy o filmie Orzeł, Ostatni patrol, w filmie, który właśnie pojawił się na jednej z platform streamingowych jako premiera.
Och, jaka pyszna, przepyszna recenzja. Panie Arkadiuszu, to ja właśnie dla tych wszystkich momentów, na które pan zwrócił uwagę, zwłaszcza z peryskopem, to sobie ten film obejrzę. Drodzy państwo, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecamy wszystkie książki, o których była mowa. I dobrego czasu majowego wszystkim słuchaczom Radia Poznań życzymy. Kłaniamy się pięknie, Joanna Dywina i Mariusz Siuda. Usłyszymy się już jutro, parę minut po godzinie 6 rano.